Ile godzin spędzasz tygodniowo na spotkaniach? 5? 10? 15? 20? A teraz ważniejsze pytanie. Ile z tych spotkań skończyło się konkretną decyzją albo decyzjami i konkretnym działaniem? Bo większość firm dzisiaj nie ma problemu z ilością spotkań. Ma problem z ilością spotkań, które mają sens, które coś wnoszą. Bez celu, bez decyzji, bez odpowiedzialności i bez efektów. W tym materiale pokażę Ci kilka elementów, które składają się na pewien układ, pewien system, co doprowadzi do tego, że Twoje spotkania będą bardziej efektywne, będą wnosić więcej, a przede wszystkim spojrzenie przez pryzmat tego systemu wyeliminuje całą masę marnowania czasu, a w związku z tym pieniędzy, zasobów, Twojej energii i motywacji ludzi. Ten film chwilę trwa. Polecam Ci bardzo, abyś go obejrzała, ponieważ warto akurat w tym wypadku to zrobić, bo to ustawi Twoją świadomość co do pewnych kwestii. Oczywiście jeżeli masz taką potrzebę merytoryczną, bo być może to wszystko już wiesz, ale warto się temu przyjrzeć, zaoszczędzi to czas i pieniądze. I tak jak powiedziałem, motywację.
Nazywam się Krzysztof Sarnecki i prowadzę firmę Quest Change Managers. Na co dzień pomagamy firmom działać skuteczniej. Rozmawiamy o konkretach, zmieniamy sposób myślenia i pracy zespołów, a całość wspieramy praktycznymi warsztatami.
Temat numer jeden. Najlepsze spotkanie to często takie, które się nie odbyło. Dosłownie 20 lat temu, kiedy po długim pobycie za granicą pojawiłem się w Polsce, jeden z pierwszych kontraktów, który miałem w firmie, w dużej firmie, która była właścicielem, ta firma już teraz nie istnieje, bo została sprzedana i tak dalej, ale była właścicielem kopalń i kolei, szeroko to ujmując. Kiedy robiłem ewaluację firmy, zostałem zaproszony na spotkanie, na którym było około 20 dyrektorów. Każdy przedstawiał coś, każdy coś mówił o tym, co się działo w przeszłości. Trwało to długo, bo takie spotkanie trwało w granicach 2,5 godziny, bo same prezentacje, zanim się wszyscy wypowiedzieli, trwały do około 1,5 godziny. No i każdy przedstawiał to, co można było w większości przypadków pokazać na papierze. Bardzo rzadko dochodziło do interakcji. A oczywiście gdzieś tam ona się pojawiała, ale była to po prostu taka sucha relacja. Jeszcze do tego było tak to poprowadzone, że po kolei osoby się wypowiadały, co już w ogóle usypia wszystkich. Wyobraźmy, jak każdy czeka na swoją kolej, zamiast właśnie, żeby zmieniać, to by już przynajmniej ta geografia czy logistyka przedsięwzięcia w głowie się zmieni. I po tym spotkaniu siadłem przed prezesem i zdałem mu pytanie. Panie prezesie, czy może pan w taki prezesowski, czyli skonkretyzowany, prosty sposób powiedzieć, czemu służy to spotkanie? On tak zaczął się zastanawiać, popatrzył na mnie, minęło dobre 30-40 sekund i siarczyście zaklął i powiedział po tym słowie brzydkim, powiedział do niczego. Bo zdał sobie z tego sprawę, jaki był wymiar tego spotkania całościowy. Oczywiście nie znaczy, że wszystko, co tam było, było bez sensu, ale czas, który został spędzony, po prostu był bez sensu. Po czym powiedział o tym, ja je zlikwiduję. Oczywiście porozmawialiśmy o tym, że nie chodzi o to, żeby kompletnie je zlikwidować, ale zamienić na coś, co będzie efektywne. Bo przecież to, co było przedstawiane, może być przesłane osobom zainteresowanym. Ktoś jeden może skompilować pewne rzeczy, które będą o tym mówić, co się wydarzyło, jeżeli to są rzeczy zasadnicze, a tak naprawdę możemy się spotkać po to, żeby zaadresować tematy, które są kluczowe i ta obecność tych osób ma w tym pomóc, czy 20 na raz, to nie wiem, oraz rozmawiać o tym, co ewentualnie będzie, ale nie w kategoriach opowieści, tylko w kategoriach jesteśmy tu razem, podejmujemy pewne decyzje, które mają udrożnić, usprawnić to, co będzie. Oczywiście przykładowo, bo mogą być spotkania, na których może być 150 osób, jeżeli to są spotkania informacyjne. Ktoś chce o czymś poinformować, następują zmiany i tak dalej. Więc nie o tym. A więc największy błąd w wielu firmach, czy w większości, no, trzeba by się zastanowić, organizują spotkania, zanim sobie odpowiedzą na bardzo zasadnicze pytanie. Czy ono w ogóle jest potrzebne? Ale też jest kwestia następująca. Mianowicie zdefiniowanie celu spotkania i sprecyzowanie, to jak będziemy z tego spotkania wychodzić, to jaka zmiana będzie nas satysfakcjonowała, do czego będziemy dążyć, jeżeli to spotkanie się odbywa, to w czym ono ma pomóc? Jaki przyniesie rzeczywisty rezultat? No i kolejna sprawa, w momencie, kiedy zapraszasz kogoś na to spotkanie, to zadaj sobie takie pytanie. czy ta osoba jest konieczna dla tego spotkania, oraz zadaj sobie pytanie drugie, czy to spotkanie jest konieczne dla tej osoby. Jeżeli obie odpowiedzi są nie, to nie zapraszaj tej osoby. Słowo potrzebne to brzmi troszeczkę tak, czy fajnie byłoby przeczytać 10 książek z danego obszaru, na przykład z obszaru negocjacji albo spotkań. No fajnie by było. Czy to byłoby potrzebne? No jasne, jak przeczytasz, skonsumujesz, wchłoniesz, jasne. Ale to jest niepraktyczne. Tego jest za dużo. Lepiej skup się na tym, żeby przeczytać dobry artykuł, obejrzeć dobry podcast, który o tym mówi, albo przeczytaj jedną książkę. Może wybierz tą lepszą dla ciebie, bo ją lepiej odbierasz. A więc zastanów się nad tym, jaki jest cel. No i teraz wyobraźmy sobie, temat to marketing. Cel to podjęcie decyzji o budżecie marketingowym na trzeci kwartał. To jest już sprecyzowane. Ale pytanie na przykład brzmi, a kto podejmie decyzję? A w jaki sposób podejmie tę decyzję? No przecież my możemy sobie porozmawiać o różnych pomysłach, no i spotkanie się skończy i co? Wyobraźmy sobie, że będą trzy alternatywne rozwiązania, plany, pomysły, idee, kierunki. Więc warto jest zdecydować, kto i w jaki sposób podejmie tę decyzję. Kto jest za to odpowiedzialny? Owszem, mogą być spotkania, których celem jest, zorientujmy się, połóżmy na stole. Nie wiemy, jak się zakończy. Bardzo często spotkania inicjalne, spotkania strategiczne, które prowadzę, nawet wczoraj prowadziłem takowe, one nie mają na celu, że mamy zdefiniować strategię albo mamy w ogóle dojść do jakichkolwiek sprecyzowanych wcześniej wniosków. Pierwsze spotkanie może służyć po to, żeby się zaznajomić z tym wszystkim, co się dzieje dookoła, ale już następne spotkanie będzie wymagało od nas sprecyzowania. Wiemy, jaki jest ogląd sytuacji, spotkaliśmy, porozmawialiśmy sobie, z tego wyciągnęliśmy też pewne wnioski i tak dalej, natomiast tam nie było narzuconego pewnego celu, ale następne już powinno mieć, bo już wiemy mniej więcej, na czym stoimy, do czego dążymy. Ale jeżeli nie potrafisz zapisać jednym zdaniem celu spotkania, oczywiście spotkanie mogą mieć kilka celów, no bo mogą być na przykład trzy tematy omawiane, to znaczy, że tak naprawdę nie jesteś przygotowany do przeprowadzania tego spotkania, nie jesteś przygotowana. No i teraz, jeżeli nie zdefiniujesz, jaki ma być rezultat tego spotkania, czym naprawdę chcemy skończyć to spotkanie lub element tego spotkania, jeżeli powiedzmy masz dwa, trzy tematy, ale w sposób precyzyjny. I tutaj wczoraj byłem właśnie na takim spotkaniu strategicznym i jedna z osób usłyszała ode mnie pytanie, czy masz plan, który czegoś tam dotyczy. Mówi tak, no to wyślij mi albo pokaż. Mówi, nie, ja mam w głowie, tego nie mam. Dlatego jeżeli organizujesz poważne spotkanie, zapisz sobie to. Papier będzie do ciebie mówił, nie oszukasz. W głowie możesz sobie różne rzeczy opowiedzieć. Nie masz tego odbicia bardzo często, jak jeszcze nie masz treningu, a chcesz to przeprowadzić. Ale zdefiniowanie czegoś takiego, jak cel spotkania, zawarte w jednym zdaniu, dobra, będziesz się upierać, niech będzie w dwóch, ale krótkich, to jest coś, co powinnaś zrobić. A później precyzja pod tytułem, jaki rezultat, oraz jeżeli mają być podjęte decyzje, to nie tylko jakie, ale także w jaki sposób. To jest bardzo ważne. Bardzo często to, w jaki sposób będziemy podejmować decyzje, determinuje, jak będziemy prowadzić spotkanie. Nie będę teraz tego objaśniał, ale jak sobie zapamiętasz to zdanie i przeanalizujesz, to zobaczysz, jak to wypada. Także zaproszenie kogoś nawet na spotkanie może też być bardzo silnie zdeterminowane właśnie od tego sprecyzowania tematu i tego, jak będziesz podejmowała decyzję. A więc po spotkaniu powinno być jasne, jaka decyzja została podjęta, kto odpowiada za realizację, do kiedy ma to zostać wykonane. A więc jeszcze jest, w języku angielskim mówi się nazwany time frame, tak? Albo jakaś deadline, czyli wszystko to, co jest związane z ramami czasowymi i z datą realizacji. Jeżeli masz kilka tematów, to każdy z tych tematów powinien zostać opisany odpowiedziami na te trzy pytania. Jaka decyzja została podjęta? Kto jest odpowiedzialny za realizację? No i jakie są ramy czasowe, do kiedy i tak dalej. Oczywiście mogą być jeszcze inne parametry, na które trzeba zwrócić uwagę, ale teraz to upraszczamy, uniwersalizujemy tę podpowiedź. I teraz wracając do tego punktu wyjściowego, bo teraz w gruncie rzeczy rozmawiamy o tym, czy w ogóle przeprowadzać spotkanie, to właśnie zastanowienie się nad tymi tematami może doprowadzić do tego, że na przykład powiemy, jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby przeprowadzić spotkanie. Więc to jest ten temat. A może możemy to zrobić przez telefon, a możemy to rozczłonkować. Możemy użyć tutaj różnych nośników. Telefon, Teams, Slack, e-mail, To może być krótka rozmowa. Możemy się zastanowić na tym, jak to udrożnić. Może spotkać się podgrupa. A może się w ogóle nie spotykać, bo jeszcze nie jesteśmy gotowi i o tym będziemy jeszcze mówić. A może zanim się spotkamy, najpierw trzeba rozdać zadania, żeby zostały przygotowane dane tematy, zaeksplorowane, zdefiniowane sytuacje, o których będziemy rozmawiać, zebrane informacje oraz już będą wykreowane prototypy rozwiązań, albo po prostu rozwiązania, albo będą znalezione odpowiedzi na pytanie, co w związku z tym przez tych, którzy to przygotowują. I spotkanie będzie wtedy dotyczyło bardzo prostej kwestii, wyboru, a nie zastanawiania się o tym, jak to zrobić na przykład. Albo po prostu pewnej ewaluacji propozycji, którą ktoś wnosi na spotkanie. No bo pomyślmy o tym, że przychodzimy na spotkanie, ktoś mówi, mamy problem z Jasiem Kowalskim. No i zaczynamy o tym rozmawiać, tak? A jaki problem? Ten mówi to, ten mówi tamto, ten mówi nie do końca jestem pewien, ten słyszał tamto. A co innego, kiedy ktoś przychodzi, miał za zadanie przygotować to i mówi tak, rozeznałem sytuację co do Jana Kowalskiego. Dzieje się tak i tak i tak, taka jest historia, takie są uwarunkowania, z tego wynika, że w związku z tym mam takie propozycje, dwie. Jeżeli ta pierwsza nie wypali, to wtedy przejdziemy w drugą. Albo alternatywne, możemy iść w tym kierunku, albo w tym. Jakżeż inna jest wtedy dyskusja. Na to nakładamy naszą wiedzę, nasze myślenie pozostałych osób, ale to mięso, używając kolokwializmu, ten wsad już jest. Skracamy wszystko, konkretyzujemy i no, nie marnujemy czasu na czcze gadanie. Wiele spotkań w firmie odbywa się po prostu z przyzwyczajenia. Ten przypadek, który opisywałem w tej firmie, gdzie są kopalnie i koleje, tak właśnie wyglądało. Się wszyscy przyzwyczaili, to się to robiło, nikt nie zastanawiał się nad tym tak naprawdę, czemu to służy. Znaczy, ludzie się zastanawiali, bo byli śnięci, zdemotywowani, za kulisami były rozmowy pod tytułem, jaki to ma sens, marnowanie czasu i tak dalej. Natomiast jest inny aspekt. Zanim zrobisz spotkanie, 8 osób bierze udział. Pomyśl sobie, że koszt udziału takiej osoby to jest 100 zł. O, może być i 500 i 1000 zł, zależy jaka firma, jakie to są osoby i tak dalej. Ale załóżmy, przeliczając tam na roboczą godzinę, jak to jest liczone, tak? Niewykorzystany potencjał. No to 8 razy 100 to jest 800 zł. Kosztuje takie spotkanie. I teraz pytanie, jak ono produkuje 8 tysięcy, to jest ok. Ale jak ono produkuje nic i tylko wyłącznie jest kosztem, jest stratą, no to wtedy nie jest ok. A nawet jak produkuje coś, byle co, i można sobie powiedzieć, no dobrze, no to żeśmy tak skompensowali to. No to czemu to służy? To nie jest progresja. A więc po prostu nie trać pieniędzy. Pojawia się pytanie, no dobrze, ale co jest, kiedy mój przełożony jest tak przyzwyczajony i tak dalej? No i tu się pojawia asertywność. Tu się pojawia czasami omówienie z kimś tego, w jaki sposób zakomunikować to. Rozumiem, że mogą być firmy. W Polsce dzieje się to coraz rzadziej, gdzie świadomość przełożonego, jego charakter, jego po prostu wiedza i styl działania to są no, tematy, które mogą blokować nas, możemy się obawiać, żeby pójść zakomunikować. Ale jak zastanowić się z paroma innymi osobami, jak to zrobić, jest to możliwe. Temat numer 2. Kogo zapraszać na spotkanie? Na pewno nie zapraszać wszystkich i wszystkiego, co się rusza dookoła. Już czujemy to, że to jest po prostu bez sensu. Chyba, że tak jak powiedziałem, mamy jakiś raz do roku albo na pół roku spotkanie, na którym chcemy wszystkich poinformować, o jakichś zmianach, o czymkolwiek, o czym warto poinformować, ale nie o takich spotkaniach mówimy. Mówimy o spotkaniach roboczych, które mają co wnosić. Na spotkaniu powinny być tylko osoby, które. I tutaj są takie trzy elementy. Podejmują decyzje, posiadają kluczowe informacje i będą odpowiedzialne za realizację tego, co zostanie zdefiniowane, celów, które zostaną nazwane. Im mniej osób, tym szybsze decyzje. Często, kiedy mam spotkania różnego rodzaju w firmie, czy są to spotkania, które mają na celu rozwiązanie jakiegoś problemu, czy wyzwania, jak to się ładnie mówi językiem Motorola, albo po prostu rozmowy na tematy bardzo kompleksowe, prezesi pytają mnie, a ile osób powinno być? No ja zawsze mówię w ten sposób, cytuję Einsteina, że wszystko powinno być tak małe, tak krótkie, jak się tylko da, ale nie krótsze. I taka jest odpowiedź. I w związku z tym, czym mniej osób, tym bardziej mobilny zespół. No ale pewne kworum albo masa krytyczna tych osób musi być, no bo zależy, czego to dotyczy. Jeżeli my mamy podjąć decyzję dotyczącą ogólnie firmy i potrzebujemy wsadu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla, dyrektorów, mamy ich 7, to ich zaprośmy, ale wcześniej przygotujmy to spotkanie. Dlaczego? Bo chodzi o to, aby nie tylko dostać ich feedback, informację zwrotną, ale także, żeby ich zmotywować, żeby nie poczuli się wyalienowani w momencie, kiedy coś zasadniczego jest kreowane. Ale to może być finalny proces, to może być postawienie kropki nad i, albo krok przed postawieniem kropki nad i. Natomiast wcześniej mogą się odbyć 2, 3, 4-osobowe spotkania, które mają położyć na stole wybór, kierunek i tak dalej. W związku z tym tutaj liczba osób, czym mniejsza, tym bardziej jesteśmy skuteczni. I mniej osób, tym szybsze decyzje. Oczywiście do tego dochodzi komentarz, no oczywiście musi być tyle osób, ile potrzeba, aby zebrać pewną masę krytyczną informacji, więc to nie chodzi o to, że każde spotkanie ma sens, jak są 2 osoby. Natomiast myślę, że sens tego już przekazałem. No i teraz niezwykle istotna kwestia, która bardzo często jest pomijana. Niezwykle często. I nawet nie wiem, czy ten mankament nie jest najczęstszym statystycznie. Każdy uczestnik powinien wiedzieć, dlaczego został zaproszony, i poczucie sensu spotkania i udziału w tym spotkaniu, w tym także poczucie tego, jaką wartość ma, może wnieść, jest kluczowe. Wyobraźmy sobie osobę, która jest zapraszana na spotkanie, na którym niewiele się wypowiada, i tak właściwie, czy by była tam, czy by nie było tej osoby, to nie ma większego znaczenia. Ta osoba czuje się z czasem zdemotywowana. Oczywiście są osoby, które się odnajdują na każdym spotkaniu, bo ludziom lubią rozmawiać, gadać, specjalnie używam tego słowa, no to takie osoby niejako swoją aktywnością niby racjonalizują bytność tam. Niekoniecznie tak jest. Więc jeżeli dochodzisz do wniosku, że jeżeli by tej osoby nie było, to sprawy pójdą do przodu, to znaczy nie zapraszaj tej osoby na spotkanie. Oczywiście, że istnieje czasami taki element, jeżeli masz na przykład 6 dyrektorów, zaprosisz 3, a 3 nie, a jeszcze gorzej, jak zaprosisz 5, a 1 nie, czyli osoby jednej pani dyrektor, no to może wprowadzać znak zapytania. Dlatego to jest bardzo ważna komunikacja, z czego wynika, że tej osoby nie zapraszamy. Ważne jest, żeby zadać sobie te pytania. A więc poczucie sensu. Jeżeli chodzi o najmłodsze pokolenie, dzisiaj pokolenie Z, no niedługo będzie wchodzić pokolenie Alfa, te osoby bez poczucia sensu na pewno nie będą uczestniczyć w działaniach firmy, bo po prostu się zwolnią. To już jest pokolenie, to jest bezkompromisowe pod tym względem. Dlatego zdanie sobie najpierw sprawy, dlaczego kogoś zapraszamy, a później zakomunikowanie, czego się spodziewamy, dlaczego tak jest. Oczywiście czasami jest to oczywiste, dlaczego kogoś zapraszamy, no ale ja mówię tutaj o przemyśleniu każdego zaproszenia w pewnym momencie na spotkanie, które ma czemuś służyć i komuś służyć, ale ma także budować poczucie sensu.
Zapraszam na Compendium MBA, jedyny program menedżerski w Polsce prowadzony w konwencji nielinearnej. 7 dni praktyki, która daje więcej niż lata teorii na studiach. Efekt? Gotowy zestaw narzędzi, które wdrożysz w firmie już następnego dnia.
Temat numer 3. Agenda ratuje spotkanie. Wyobraźmy sobie takie spotkanie, umówiliśmy się na godzinę 10, ma być 6 osób, ty jesteś tą 7, organizujesz to spotkanie. 3 osoby przychodzą za 10, za 5, 2 osoby przychodzą na styk na godzinę 10, a 1 osoba przychodzi 6 po. No i teraz, i ty jesteś tą 7 osobą. No i teraz tak, te osoby, które przyszły równo 10, no to jeszcze sobie naleją kawy, po coś tam sięgną, po jakieś ciastko i tak dalej, albo będą się ustawiać, czyli spotkanie już startuje z opóźnieniem. Ja tu się nie bawię w reżim i w super precyzję, ale pokazuje pewną tendencję. No i pada pytanie, gdzie jest Wacław, nie? A Wacka nie ma, no bo on przychodzi 6 po. On mówi, o, przepraszam i tak dalej. No w międzyczasie zaczynamy rozmowę na jakiś inny temat niż, no bo bez Wacka nie rozpoczniemy. No i Wacek przychodzi, mówi, przepraszam, my kontynuujemy, jest godzina 12 po i ktoś mówi, słuchajcie, ale zacznijmy, bo ja muszę wcześniej wyjść. Czujemy to? Znamy to? No i dobra, jest teraz takie trochę skojarzenie, że hej, po coś tutaj jesteśmy, prawda? No i teraz co się dzieje? No to zacznijmy. No to mamy taki temat. No i zaczynamy gadać. Nic nie jest sprecyzowane. Nie wiadomo, ile to będzie trwało. Nie wiadomo, do czego dążymy. Takie bezchołowie jest takie fajne słowo gdzieś tam z przeszłości, dzisiaj rzadko się to słyszy. Ale gdyby była agenda spotkania pod tytułem, mamy trzy tematy do omówienia. Napisane jest, ile przewidujemy na każdy z tematów. Napisane jest, jaki jest cel tego spotkania. Można też dopisać, kto będzie podejmował decyzję finalną. Niekoniecznie trzeba to zrobić. Można pewne rzeczy podać werbalnie, ale ta agenda, ta rozpiska, czemu to służy? No ale teraz jest pytanie, ale kiedy tą agendę trzeba stworzyć? No, jeżeli w ogóle jest agenda na samym spotkaniu, jakby miało jej nie być, a ktoś przynosi na spotkanie i mówi, jest taka agenda, to jest lepiej, niż by jej nie miało w ogóle nie być. Ale agenda powinna zostać wysłana wcześniej. Oczywiście będą spotkania, które mają ratować sytuację, nieprzygotowane i tak dalej, no bo trzeba się zebrać i podjąć szybką decyzję. Ale to jest zrozumiałe. My tutaj mówimy o tym, co się nazywa zarządzaniem sytuacją, która jest, a to nie jest tak, że non-stop są tylko pożary i tak dalej. No i teraz, jeżeli ja wcześniej rozdam zadania, ludzie je przygotują, wiedzą, po co to jest podłączone, bo jest agenda, będą wiedzieć, jaka jest ich rola, a rolą jest odpowiedzialność przygotowania tematów, przygotowania odpowiedzi na pewne pytania, przygotowania wariantów rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiedzą, po co przychodzą, mają także możliwość odniesienia się do tego wcześniej. No bo na przykład ktoś patrzy i mówi, słuchaj, tam będą omawiane trzy tematy ABC, żaden z nich mnie nie dotyczy, tak? Ktoś powie, czy ja faktycznie tam muszę być. No i w tym momencie ten, który organizuje spotkanie, może powiedzieć, wiesz co, no nie pomyślałem o tym, myślałem, że, ale dobra, fajnie, no to nie, to faktycznie tutaj nie ma takiej konieczności. Albo może być odwrotnie. Właśnie ta osoba dowie się, dlaczego jest zaproszona, pomimo tego, że jej się wydaje, że nie dotyczą te tematy jej bezpośrednio i nic nie niesie. W związku z tym ten element agendy spotkania oczywiście jest istotny, natomiast też nie można przegiąć w drugą stronę, no bo są organizacje, są w ogóle kraje, są kultury, takie jak Francuzi, tacy jak Duńczycy, tacy jak Niemcy, dla których agenda jest w ogóle być albo nie być. I najlepiej super uszczegółowiona. I wtedy, jak ja to mówię, ogon macha psem. Agenda jest ważniejsza i rozpiska jest ważniejsza niż samo przygotowanie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym trzeba uważać, żeby nie przegiąć w drugą stronę. Cały czas mówimy to o zdrowym rozsądku, ale jednak mówimy o pewnej dyscyplinie. Mówimy o tym, że przecież my mamy skoordynować działania iluś tam osób. W związku z tym taka nić wspólna, która przebiega przez to wszystko, to jest obraz tego, jak to jest zaplanowane i możemy się do tego odnosić. Agendę też można zmienić, można poszerzyć, można podjąć wspólnie decyzję, że nie będziemy teraz tego omawiać, jak nie zdążyliśmy. Cokolwiek. To jest trochę tak jak plan. Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim. Agenda jest pewnym wyznacznikiem i oczywiście zazwyczaj będziemy chcieli iść ścieżką, którą agenda nam wypisuje, ale to nie znaczy, że tak musi być. Natomiast wiemy, że rezygnujemy z pewnych rzeczy świadomie, bo one w agendzie były. I odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego rezygnujemy? Z powodu takiego, że już nie mamy czasu, albo może pojawią się uwarunkowania właśnie tam na spotkaniu, które powiedzą, jeszcze o tym nie rozmawiamy i tak dalej. Co dobra agenda zawiera? Tematy, priorytety, czas na każdy punkt i oczekiwany rezultat. I tu dodałbym, ten rezultat jest także oparty o to, że jeżeli ma być podjęta decyzja, to w jaki sposób, przez kogo będzie podejmowana. Przykładowo, my możemy ze spotkania wynieść rekomendacje zespołu, na jakie rzeczy zwrócić uwagę. To jest spis różnych tematów. Może być przegłosowanie, że rekomendacją jest wariant B, a nie C, a nie A. Tak? Może być scedowanie decyzji na jednego z uczestników zespołu, ale my wspieramy tego uczestnika i dajemy informację zwrotną, podpowiadamy i tak dalej, ale ten uczestnik podejmie decyzję. To możesz być ty. Możesz powiedzieć, słuchajcie, ja będę podejmował decyzję, ale spotkanie mam po to, żeby dostać od was informację zwrotną, a ja podejmę sam decyzję. Tak też może być. Przykład, nowy handlowiec, 10 minut. Decyzja, zatrudniamy lub nie. Mam tutaj to zapisane, budżet marketingowy, 15 minut, wybór wariantu A, B lub C. I teraz jest pytanie, kto, w jaki sposób będziemy wybierać? Czy my tylko podpowiemy, a podejmie to jedna osoba? Czy będziemy głosować? No i już, czy tylko damy rekomendacje? Albo po prostu damy tematy do wyboru, a ktoś gdzieś tam po spotkaniu podejmie decyzję. I tyle. No i teraz oczywiście, że różnego rodzaju tematy będą wymagać różnych parametrów, więc będziemy pewne rzeczy dodawać. Ale jeżeli wyjdziemy już tylko z tego, że się tak wyrażę, założenia, że pewne rzeczy musimy zdefiniować, nawet jak użyjemy takiego kolokwializmu, pewne rzeczy, zdefiniuj cokolwiek, to już zupełnie inaczej ustawia, niż jak po prostu tak przyjdziesz, zaczynamy gadać. Gdzie tutaj jest jeszcze klucz? Jeżeli zaczynasz ustalać pewne rzeczy, to się pojawiają pytania, żeby je ustalić, trzeba odpowiedzieć na inne pytania. No i to jest właśnie to, do czego będziemy dążyć. No i teraz, agenda powinna zostać wysłana przed spotkanie. Natomiast ogromną rolę może tutaj odgrywać dzisiaj AI, sztuczna inteligencja. Ale naprawdę ogromną rolę, to nie jest kwestia tego, że to jest teraz modne, tylko to jest ogromne uproszczenie. I oczywiście za 2 lata takie zdanie, jak ja teraz wypowiedziałem, no to będzie śmieszne. Tak? To będzie po prostu śmieszne, bo dla wszystkich będzie tak oczywiste. No ale teraz jesteśmy na etapie, kiedy te mechanizmy wchodzą, więc jeszcze takie zdania się wypowiada. To tak jak na początku lat 90. Mieszkałem, prowadziłem firmę w Stanach Zjednoczonych i były osoby na początku lat 90., które mówiły, po co mi komputer? Ja sobie daję radę bez komputera. No bo to była obawa, nie wiadomo było, po co to jest, tak? 10 lat później brzmiało to już śmiesznie. Tak jakby ktoś dzisiaj powiedział, po co mi komputer? Po co mi znajomość, nie wiem, korzystania z e-maila czy z jakichś innych podstawowych narzędzi. No i teraz. Wystarczy wpisać do ChatGPT. Przygotuj agendę 60-minutowego spotkania dotyczącą wdrożenia nowego CRM. Podaj kolejność tematów, czas oraz oczekiwane decyzje. To jest tak zwany prompt. Ten prompt możemy uszczegółowić. Możemy wrzucić kilka tematów, na których nam zależy. Możemy wrzucić kilka faktów. Możemy wrzucić nieuporządkowane tematy. Po prostu wrzucić, powiemy, chcę, żebyś mi to sztuczna inteligencja poukładała. Wyrzuć tematy, pytania, na które jeszcze mam odpowiedzieć, żeby to zrobić. Po kilku sekundach masz gotowy szkielet spotkania. Oczywiście jest taka kontrowersja, o której teraz powiem. Na przykład jak ktoś pisze artykuł, prawda? Ja piszę bardzo dużo artykułów. I teraz można tak zrobić, że można poprosić sztuczną inteligencję, żeby napisała artykuł. No można. No i ten artykuł, dzisiaj sztuczna inteligencja w wielu tematach pisze bardzo sensowne rzeczy, jak jeszcze nakarmisz tą sztuczną inteligencję paroma innymi artykułami i napiszesz na podstawie. No i teraz, jeżeli ktoś tak ma pisać artykuły, no to trudno nazwać to plagiatem, tak? Ale to nie jest pisanie artykułu, bo ktoś za nas to pisze. W związku z tym tutaj kwestia etyczna pojawia się. No ale byłoby to totalnym fałszem, a przynajmniej dla mnie hipokryzją i bezsensem przeginanie w drugą stronę. Bo jeżeli ja mam jakieś tematy i wrzucę, powiedzmy, ujmij mi, uporządkuj mi, a zwracam się do sztucznej inteligencji, pewne tematy i ja dostaję to na stół, to ja sobie na to patrzę, tam sztuczna inteligencja podpowiada mi wiele ujęć, struktur, albo daje mi pewną strukturę i tak dalej. Ja sobie teraz na to patrzę i mówię, hej, ja już mam bardzo wiele rzeczy wymienionych, poukładanych. Ktoś powie, no ale to ty powinieneś zrobić to samemu. A mówię, dlaczego? To tak jak w latach 80. pojawiły się kalkulatory. Jak ktoś mówił, nie, trzeba się nauczyć bez kalkulatorów liczyć. Ale dzisiaj co, ktoś to kwestionuje? No nie, przecież korzystamy z kalkulatorów non-stop, tak? I co, świat się przewrócił? W związku z tym, oczywiście gdzieś tam trzeba wyznaczać pewną granicę, ale tu, co tu mamy do stracenia, jeśli sztuczna inteligencja nam pokaże kapitalny schemat spotkania i teraz my patrzymy na to i w sposób na żywo dodamy, pozmieniamy, my mamy prawo zrobić z tym, co chcemy. Więc korzystaj z tego, bo jeżeli ty nie jesteś typem osoby uporządkowanej, to tym bardziej ci to pomoże. No ale to jest takie narzędzie. Po to to jest. To tak jak ktoś by powiedział, nie używaj termomiksu czy jakiegoś innego narzędzia, miksera, tylko mieszaj łyżką. Dlaczego? No bo gotowanie na tym polega, tak? Bo tak jest pięknie. No, wydaje nam się to dzisiaj bez sensu. Czy to zabrania ci używać łyżki, chochli albo czegoś do mieszania? Nie. No ale co powiesz do kogoś, o, bardzo nieładnie, że używasz miksera? I tak samo dzieje się tutaj. W związku z tym korzystajmy z tego, zwłaszcza, że to nam niesamowicie upraszcza i przyspiesza. Nie tylko upraszcza, ale przyspiesza. A oprócz tego wypełnia lukę, jeżeli nie mamy tego we krwi, żeby ustawiać takie rzeczy, bo jesteśmy z natury nieuporządkowani. Jeśli organizujesz spotkanie, na którym mają być 3 tematy, nie rób czegoś takiego, że napisz do 7 osób, będziemy to omawiać, przygotujcie się. Bo nikt się nie przygotuje, ale przygotuje się 1 osoba. Z jakichś tam względów. Nie ta, która w tym temacie jest, no bo ona uważa się za przygotowaną. A chcemy tej osobie pomóc z tym spotkaniem, na przykład. No i załóżmy, że mamy problem z kimś w organizacji. Jakąś osobę, która generuje zamieszanie, a pracuje z nami 3 lata, jest świetnym pracownikiem, natomiast zawsze są konflikty wokół tej osoby. No i przychodzimy na spotkanie, bo ktoś napisał, no będziemy rozmawiać o kwestii i tutaj nazwijmy go Kowalskiego, Nowaka albo Iksińskiego. No jedna osoba mówi, no właśnie, mamy problem z Iksińskim. Jaki? No prawdopodobnie to jest tak, że on wyrabia wysoką normę, bo świetnie pracuje, a to denerwuje pozostałą część 10-osobowego zespołu, no bo oni wychodzi na to, że są gorsi. A ktoś inny mówi, no a ja słyszałem inaczej, że tam w zespole jeden gość odbił dziewczynę temu Iksińskiemu i dlatego tam są konflikty, a tam jest klika. A ktoś inny mówi, a oni są z Białostockiego, a on jest z Kieleckiego, dlatego się kłócą. I pada takie kuriozalne zdanie, trzeba by się dowiedzieć. Dlatego złota zasada przygotowania się do spotkań to jest delegowanie jednej osobie rozeznania sytuacji, co się dzieje z danym tematem, zebrania tego w pewne punkty, a następnie zastanowienie się nad tym, co sugeruje, w jakim kierunku pójść, jakie pytania warto zadać, na które odpowiemy sobie na sali, bo do tego potrzebne są te osoby. Odpowiedź w czasie spotkania. I teraz, jeżeli tak się dzieje, że ktoś rozezna sytuację dotyczącą Iksińskiego, przychodzi na spotkanie, to mówi tak. Ogląd sytuacji jest taki, 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 są takie fakty, to zebrałam, to wiem. W związku z tym sugestia jest taka, taka i taka. Albo taką kolejność postępowania w związku z Iksińskim uważam, że trzeba przyjąć. I na sali jest osoba, która wie więcej, coś dodatkowo, to ona to odrzuca. Ja mam jeszcze spojrzenie takie, a może byśmy zrobili tak. Wtedy to jest wartościowe, zaoszczędzamy czas. Ale jeżeli my siedzimy i patrzymy na siebie i końcówka jest taka, no trzeba by się dowiedzieć, to jest bez sensu. Więc delegujmy przygotowanie danych tematów osobom, które zbiorą informacje, przygotowują dany temat, żeby tak zwane mięso było już przygotowane w czasie spotkania. Jak spotkanie powinno być poprowadzone? Wariantów jest wiele spotkań. Ale zwrócę uwagę na pewne kwestie. Pierwszą kwestię, którą nazwę teraz po imieniu, to jest rola moderatora w czasie spotkania. Kim jest moderator? Jest takie jeszcze słowo facylitator. Osoba, która po prostu dba o to, żeby spotkanie przebiegało sprawnie. No i bardzo często moderatorem jest przełożony. I teraz od razu wypalę to z góry. Jeżeli na spotkaniu, na którym jest 7 albo 12 albo 5 osób, zawsze pierwszą osobą, która się odzywa, to jest szef, to już nie jest spotkanie, które generuje, na pewno nie maksymalizuje efekt. Kiedyś miałem taką sytuację, jestem na spotkaniu, na którym siedziało 3 prezesów, szef sprzedaży w jednej z tych firm, bo to było konsorcjum firm, siedział capo tutti capi na ekranie, firma 2 miliardy obrotu, znaczy na ekranie siedział, w skrótu użyłem, po prostu nie mógł być na spotkaniu, więc zdalnie się połączył. Koło mnie siedziała jeszcze osoba z HR-u i rozmawiać. No i tak po 40 minutach rozmowy ja w pewnym momencie zadałem pytanie, jak to u Państwa jest z tym i z tym. Nie? I w tym momencie odezwał się ten główny szef, a CEO całej organizacji. No i on się odezwał i zaczął mówić. Jak skończył, ja powiedziałem, no piękny sposób zarządzania, panie prezesie. Teraz jak pan się odezwa, to już się nikt nie odezwie i niewiele się dowiem, nie? On tak na mnie popatrzył, tak się uśmiechnął cierpko i powiedział, wie pan co, jeszcze tak nikt mi nigdy w życiu nie przypierniczył, użył innego trochę słowa, mocniejszego, publicznie jak pan. Po czym tak spojrzał na mnie, zawiesił wzrok, tak wskazał palcem z tego ekranu i powiedział, i dlatego będę z panem pracował. Okay? Ja wiedziałem, dlaczego mogłem sobie na coś takiego pozwolić w tym towarzystwie. Oczywiście nie sugeruję takich zachowań, dlatego że powiem wprost, w pewnych sytuacjach postępujemy niestandardowo i ta niestandardowość ma w sobie fundament doświadczenia, wyczucia, wiedzy i tak dalej, na który ja sobie w tej sytuacji mogłem pozwolić. Lepiej nie ryzykuj takich rzeczy. Ale wracając, no to takie spotkanie to już nie jest spotkanie, które ma wygenerować pewien cel. Celem było zebrać maksymalną ilość informacji. Ja miałem zebrać, a jednym z celów, który był, po to, żeby poznać firmę, poznać ludzi, poznać ich wyzwania, poznać ich sposób myślenia i tak dalej. Więc moderatorem też nie musi być szef. To oczywiście rzadko się zdarza. To wymaga wysokiej kultury i komunikacji, generalnie organizacji, która jest dojrzała, żeby tak czynić, no i dojrzałości tego szefa. Tak to wygląda. Natomiast najczęściej tak się dzieje. No i teraz moderator pilnuje czasu, celu spotkania, zaangażowania uczestników i także dba o to, żeby podsumowywać pewne rzeczy, żeby nie przerodziło się to spotkanie w taką kanonadę idei, myśli, wypowiedzi, popisów bardzo często. Kolejna rzecz, moderator także dba o to, że jeżeli dwie osoby się odzywają, a jedna się przebije i ona mówi, a druga przygaśnie, to moderator ma na celu, mówię tutaj o czymś, co właśnie w naszym środowisku jest dosyć rzadkie, że jeżeli ta osoba, która się przebiła pierwsza, jednak ona utrzymała się przy głosie, jak ona skończy i tam się domknie jej temat, to wtedy moderator powinien wrócić i mówić, Karolina, chciałaś coś przedtem powiedzieć, proszę cię bardzo, prawda? Na tej zasadzie. Moderator dba także o to, żeby się wszyscy odezwali. No, nie musi być wszyscy, ale o to, żeby była pewna równowaga. Moderator dba o to także, żeby niektóre osoby nie zdominowały spotkania. Dlaczego? Bo to deprymuje, to obniża motywację i tak dalej, i tak dalej. Natomiast fundamentalną kwestią to jest czas, cel spotkania, pilnowanie agendy. No właśnie, to zaangażowanie pracowników jest tym tematem szerszym, o którym powiedziałem, uwzględnia się te elementy. No i podsumowanie ustaleń, doprowadzenie do sytuacji, w której na przykład wychodzimy, ale wszyscy wiedzą, co wyniknęło z tego spotkania, jakie są wnioski i nawet mają wpisane w tym momencie do swoich rozkładu jazdy te wnioski, jeżeli ich bezpośrednio dotyczą, ich odpowiedzialności, ich działania, tego, co mają w związku z tym zrobić. Reasumując, takim mechanizmem, który po prostu zabija efektywność spotkań, to jest dominacja jednej osoby, bardzo często szefa, albo czasami dwóch osób, bo szef sobie znalazł rozmówcę, aktywistę i tak dalej. I wszystko jedno, jak mądrze oni mówią, to zabija zaangażowanie ludzi. Ludzie czują, że są tam niepotrzebni i w związku z tym warto nad tym pracować. Niestety są osoby wśród nas, które nie mają samoświadomości takiego procesu. I to jest bardzo istotne. Trochę reasumując, trochę dodając pewne elementy, mam tu listę tematów, które warto wprowadzić, takie proste zasady, które powinny obowiązywać. Zaczynamy punktualnie, mówiłem, kończymy punktualnie. No oczywiście, że tutaj te rzeczy mogą się zmieniać. Znaczy nie mówię o rozpoczęciu punktualnym. W naszej kulturowości, w naszej strefie geograficznej i kulturowej, bo to jest ważne, bo jeżeli pojedziecie do krajów arabskich, pojedziecie do Chin, do Indii, pojedziecie do Indonezji, to już w ogóle, bo to jest taki kraj, w którym czas się najbardziej rozciąga. Jak tam masz spotkanie o 10, przyjdziesz o 11.30, to się wszyscy dziwią, że tak wcześnie. A prowadziliśmy zajęcia w Egipcie. Nie ja prowadziłem, tylko prowadziła jedna z osób współpracujących z nami i mówi, że przyjechałem na spotkanie, miało się rozpocząć o 9 i o 10 była już połowa osób, 10.30 mógł rozpocząć warsztaty, bo już miał sens, ale ostatnia osoba z tych wszystkich osób przyszła o 11.30, tam się dołączyła i tak dalej. I to są różnice kulturowe, więc nie przekładamy tego, nie mówimy, że to jest dobrze czy źle, na tym się zastanawiamy, tylko zastanawiam się nad tym, w jaki sposób jesteśmy odbierani dzisiaj tutaj. I to jest bardzo ważne. Kwestia telefonów. Telefony są wyciszone, bardzo często to jest za mało. Moją sugestią jest, telefonów po prostu na sali nie ma. Ale tak może być, że w tym momencie dopuszczamy to, że mamy telefony, obserwujemy je, SMS-ujemy. Czy to ma sens? Nie. Jeżeli mamy spotkanie, na którym coś się ma zadziać, mamy się skupić na tym, uczmy się tego, żeby się izolować od telefonu. No oczywiście, jeżeli jest długie spotkanie, po prostu róbmy przerwę. Niestety jest to bardzo ciężkie. Świadomość nadużywania telefonów jest bardzo niska w wielu organizacjach. Wiele osób powie, ale ja nie mogę, bo ja mam klientów i tak dalej. Co jest oczywiście w 99% totalną bzdurą, bo przecież jak pójdziesz do toalety, to nie będziesz tam odbierać telefonu, prawda? W związku z tym temat jest taki, że kiedy masz spotkanie, możesz najwyżej poprosić o to, żeby zrobić przerwę po jednym temacie, po pół godziny, zrobić przerwę 10 minut, żeby odzwaniać. Natomiast jeżeli choć jedna osoba na sali będzie używać telefonu, raz, że to przeszkadza, opóźnia, demotywuje, a powoduje, że inni też sięgają po telefony. Więc tutaj optuję za tym, aby ten element kompletnie wyłączyć jako element dopuszczalny na spotkanie. Prowadzimy jedną dyskusję na raz. Oczywiście w jaki sposób ona jest jeszcze prowadzona, to jest osobna rzecz. Tematy niezwiązane z celem odkładamy na później. Definiujemy, czy w ogóle będziemy je omawiać, czy nie. Po to jest potrzebny moderator, osoba odpowiedzialna za te tematy. To są takie proste reguły. No właśnie. I teraz pytanie, czy ktoś, kto jest świadom, dlaczego jest ważna agenda, żeby mieć czego pilnować, do czego dążyć, co definiować oraz jakiego typu są przeszkadzajki, które blokują nas w dobrej organizacji. No i tutaj jeszcze jest jedna kwestia taka dodatkowa, no bo pytanie brzmi, co jest, kiedy jesteśmy na spotkaniu i nie jesteśmy przełożoną tego spotkania. Znaczy, przepraszam, tych osób, które tam są. Czyli nie jesteś menedżerem. No, ważne jest, aby umówić się co do tego, kto tym spotkaniem zarządza. To wymaga dojrzałości. Wyobraźmy sobie, że mamy spotkanie z 7 handlowcami, zespół handlowy. No jest przełożony tego zespołu handlowego. Oprócz tego jest jeszcze 2 product managerów, czyli menedżerów produktu na sali. No i mamy 2 gwiazdorów handlowców, którzy świetnie sprzedają, są długo w firmie i czują się kompletnie niezależni. I jakby ich podejście jest takie gwiżdże na to, co się dzieje dookoła, ja muszę odbierać telefony i koniec. No i to są problemy, które decydują o tym, że ludzie są zdemotywowani w związku z tym, co można zrobić. No i w ogóle, że spotkanie wtedy przebiega bardzo, bardzo różnie. Dobrze jest na samym wstępie umówić zasady. Omówić zasady i umówić zasady. Podjąć decyzję wspólnie pod tytułem, czy akceptujemy te elementy. No i teraz, jeżeli ja nie powiem na przykład o tych telefonach, no to ludzie będą to przepychać, będą to robić. Ale jeżeli na spotkaniu, na początku powiem, słuchajcie, podejmij decyzję co do innej kwestii. Mamy telefony, odbieramy SMS-y czy nie? Co to powoduje i tak dalej. Jeżeli zaadresujemy ten temat, może dojść do sytuacji, w której wszyscy zaakceptujemy, ok, dobra, wyłączamy i tak dalej, ale na przykład powiemy, dobra, robimy spotkanie tak, że co pół godziny albo co 45 minut robimy przerwę, jeżeli mamy więcej tematów. I to jest taka moja podpowiedź, bo te przeszkadzajki są okrutne, jeśli chodzi o negatywny wpływ na efektywność. No i część ostatnia, co się dzieje po spotkaniu. I teraz tutaj powiem o pewnej kwestii, która może Wam się rzuciła w oczy. Mianowicie, ja mógłbym mówić o tych spotkaniach tak po prostu z głowy. Układać sobie i powiem Wam, miałoby to fajny sens, bo umiałbym to posegregować. Umiałbym tak zrobić, żebyście nawet mieli poczucie uporządkowania. Dlaczego? No bo siedzę w tym temacie po uszy, wielokrotnie dotykam tego tematu. Ale bardzo często spotkania nie dotyczą wykładu. Tak? No bo to nie jest teraz spotkanie z Wami pod tytułem ustalmy coś, przepracujmy coś. To jest monolog, który teraz prowadzę z automatu. Ale mimo wszystko mam rozkład na komputerze i widzicie, zerkam sobie. Jak też widzicie, ja wiele rzeczy mówię z głowy, bo w tym temacie jestem obyty. Ale dzięki temu, że mam rozkład jazdy, nie umknie mi coś. A jestem bardziej precyzyjny. Ujmę pewne zdania i wypowiem pewne kwestie w taki sposób, że one dzięki temu, że są przygotowane, są powiedziane lepiej niż ja bym w danym momencie powiedział. Ktoś może powiedzieć, ale może się zdarzyć, że ty powiesz lepiej i nie patrząc. Tak, ale to, co mam napisane, powiem na pewno. W związku z tym tego typu przygotowanie, rozpiska pomaga. Czy ja jestem uwiązany? Czy ja czytam? Czy ja non-stop tylko Wam przedstawiam, idę dalej, macie poczucie takiego, że gość czyta? No nie. To pomyśl teraz, że agenda dotyczy tematów, o których nikt z nas nie siedzi od A do Z, bo to nie jest wykład. W związku z tym moderator, który zarządza tym oraz ludzie, którzy są w środku, chcą mieć poczucie tego sensu oraz organizacji. To ludzi motywuje. Co się dzieje po spotkaniu? Bardzo wiele spotkań i to jest nagminne, chociaż tak mówię, w Polsce jest to już o wiele rzadsze niż to się dzieje na przykład w Niemczech, we Francji. No już mówię w krajach oczywiście południowych, to w ogóle. Ale wciąż to jest ciągle taki kasus, przypadek niestety statystycznie częsty. No było spotkanie, pogadało się i nic z tego nie ma. Albo prawie nic. Ginie większość ustaleń. One się rozpływają, bo nie są zdefiniowane, nie są spisane. I po to jest ten AI albo ktoś, kto spisuje pewne tematy, żeby później rozesłać do wszystkich i tam ta rozpiska jest, mamy się do czego odnieść. Osoba, która zarządza, może to rozliczać i tak dalej. Odbywa się świetna dyskusja, padają dobre pomysły, wszyscy wychodzą i nic się nie dzieje. W ogóle była kapitalna dyskusja. Spojrzenia, to bogactwo, rozumienia tematu. Tylko co z tego? Lepszy wróbel w ręku niż gołąb na dachu. No i co, żeśmy o wszystkim porozmawiali? Pytanie brzmi, co z tego wynika? Dlatego każde spotkanie powinno się odbywać odpowiedziami na 3 pytania. Co robimy? Kto odpowiada i do kiedy realizujemy. Przynajmniej na 3, bo mogą się pojawić jeszcze inne. Tak? temat. Możemy mieć też decyzje pośrednie, że nie wiemy, co będziemy robić, ale podejmujemy decyzję, że żeby odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, to po spotkaniu wiemy, że jeszcze mamy zdobyć pewne informacje, prawda? I tak dalej. No, tutaj wariantowość jest ogromna. Ale sam fakt, że ja sobie takie pytania zadam, naprowadzi mnie to na to, że ja się zorientuję dzięki tym pytaniom, że one jeszcze nie wystarczają. Jeszcze muszę znaleźć odpowiedzi na inne pytania. Ale już jestem w tym trybie. Jestem w tym trybie, więc o to chodzi. Przygotowanie oferty jako przykład. Odpowiedzialna Anna, termin 15 czerwca. Koniec. Te trzy tematy. Co? Przygotowanie oferty. Kto? Anna, do kiedy? Brak właściciela zadania oznacza brak realizacji. I tutaj jest jedna uwaga. Jeżeli dajemy komuś odpowiedzialność za coś, to dajemy zawsze jednej osobie. Jeżeli dajesz odpowiedzialność za coś dwóm osobom, to nikt nie jest odpowiedzialny. Nie będę tego rozszerzał, bo to nie jest celem naszego spotkania. Natomiast proszę Cię, weź to pod uwagę. Zawsze jedna osoba. To, że możesz wyznaczyć team współpracujący i tak dalej, ale rozliczasz jedną osobę. No i teraz punkt ostatni. AI zmienia spotkania całkowicie. Największa zmiana ostatnich lat, jeśli chodzi o spotkanie, to jest właśnie AI. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o przygotowaniu. Jeżeli nagrywasz spotkanie, to co się wtedy może zdarzyć dzięki AI-owi? Mogą być spotkania, których ktoś nie chce, żeby nagrywać. Po prostu ich nie nagrywam, tak? To jest oczywiste, ale pomijam tutaj ten wątek, bo to może wynikać z tego, że osoby, które biorą udział, się na to nie zgadzają i tak dalej, ale mówię o większości spotkań. Dlaczego ważne jest to nagrywanie? Bo pamięć ludzi jest niezawodna. No nie jest niezawodna, tylko właśnie jest zawodna. Tak a propos, mózg wszystko zapamiętuje, tylko my nie potrafimy odczytywać z naszego mózgu tego, co się tam wpisało do naszego mózgu. Po tygodniu, gdyby ktoś zapytał, jakie są wyniki tego, co się wydarzyło, a nie byłoby spisane, nie byłoby zebrane to razem, no to się okazało po tygodniu, że już w ogóle obraz tego, co się wydarzyło w czasie spotkania, gdybyśmy zapytali 4 osób, u każdej osoby byłby już trochę inny. Bo zapominamy, bo gubimy ciężar gatunkowy, czyli priorytety, bo po prostu zgubiliśmy detale gdzieś tam w ferworze codzienności tak zwanej bieżącej. I jakie są narzędzia, z których możemy korzystać? Fireflies AI, Other, przecież się odterm, automatycznie tworzą co? Transkrypcje, podsumowania, listy decyzji, zadania dla konkretnych osób. Teraz popatrzmy się, jakie to jest fajne. Nagrywasz to i dajesz zadanie AI-owi, żeby ci zrobił transkrypcję. Uwaga, ta transkrypcja może zawierać wszystko, ale najważniejsze podsumowanie, listy decyzji, najważniejsze tematy, które zostały podkreślone, a później rozpiskę zadań dla każdej osoby. Wyobraź sobie, bierzesz spokojnie udział w spotkaniu, a później AI wypluwa ci wszystko pięknie rozpisane, rozsyłasz to do ludzi i jest posprzątane. Dzięki temu nie musisz robić notatek, możesz skupić się na samym spotkaniu. Co możesz także zrobić? Możesz po prostu wkleić do czata GPT transkrypcję tego spotkania, no i poprosić, żeby zrobił ci listę decyzji, listę zadań, przypisał do osób, zbudował jakiś plan działań w jakiejś kolejności i tak dalej. Możesz poprosić o to, żeby wyłapał najważniejsze rzeczy, te priorytety. Możesz tutaj w prompcie wpisać różne rzeczy i ChatGPT z tym tekstem ci to zrobi. To nie tylko oszczędza dziesiątki minut po każdym spotkaniu. Ty masz w tym momencie poczucie wyższego poziomu organizacji swojej myśli oraz po prostu swoich działań. Warto to zrobić. No pytanie, ile osób, ile spotkań kończyło się tego typu dokumentami w przeszłości? No przecież wiadomo, że zdecydowana większość nie. To ogromna przewaga organizacyjna, którą dzisiaj możemy uzyskać, jeżeli to nie jest w tym momencie pewna stała dotycząca organizacji spotkań. Spotkanie nie jest celem. Spotkanie jest narzędziem. Dobre spotkanie kończy się decyzją. Świetne spotkanie kończy się działaniem. A produktywne spotkanie kończy się działaniem, które kończy się efektem. Zazwyczaj tym zaplanowanym. Chociaż w dzisiejszych czasach efekt może być troszkę inny niż zaplanowany, ale dzięki pewnemu planowi wiemy, o ile się odsuwamy do boku i dlaczego świadomie to robimy. Dlatego przed każdym spotkaniem zadaj sobie pytanie. Jakiego rezultatu oczekujesz od spotkania? Jeżeli nie jesteś w stanie tego zdefiniować prostym zdaniem, prostym ujęciem, dobra, dwoma zdaniami, to znaczy, że nie jesteś gotowy gotowa do tego, żeby organizować takie spotkanie, albo po prostu to spotkanie nie ma sensu. Zakończenie. Czemu ma służyć to nasze spotkanie dzisiejsze? No czemuś, co ma wnieść wartość. Ktoś może powiedzieć, no wartością jest posłuchałam, ale co z tego wyniknie? Teraz wyobraź sobie, że klikasz na link w opisie tego filmu. Ściągasz sobie materiał, który dla ciebie jest przygotowany. Ściągasz sobie materiał, który możesz sobie przeczytać. Ściągasz sobie materiał, który możesz wgrać do swojego telefonu, do komputera i wtedy, kiedy masz czas, posłuchać sobie jeszcze raz, żeby się wzmocnić, ale przede wszystkim, żeby mieć już materiały, które pomogą ci zorganizować następne spotkanie. To wzmacnia twoją decyzję o tym, że chcesz poprawić jakość spotkań. Dlatego zapraszam do tego, żeby skorzystać z tego linku w opisie filmu, bo tam masz bezpłatne materiały. Ściągasz do siebie, masz, no i teraz reszta będzie zależeć od ciebie, ale już będzie łatwiej. Zapraszam do tego, aby subskrybować ten kanał, dlatego że pojawiają się tutaj filmy i będą się pojawiać, które będą dotykać różnych aspektów tej codzienności, która dla ciebie, mam nadzieję, dla mnie też jest ważna. No i zapraszam do tego, aby przesyłać linki tych filmów na przykład do osób w waszej organizacji. Przecież to można wysyłać do każdego. Po co? Żeby podnosić świadomość, włącznie z przełożonym, tego, co możemy zrobić lepiej, aby być po prostu bardziej efektywnym, ale także i zmotywowanym. W związku z tym to ma wpływ na różne obszary. A dlaczego to warto robić? Bo świeca, od której odpalona jest następna, nic nie straci, nawet jeżeli zgaśnie.